Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W studiu Radia Kraków Kultura już kolejni goście. Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowana Marzena Błasiak-Tytuła z Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani Sabina Kasprzyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 55 w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz pan Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni Państwo, o sytuacji dzieci ukraińskich przybywających w Polsce należy rozmawiać i należy szukać nowych rozwiązań, które ułatwią im funkcjonowanie w polskiej szkole. Dlatego, pomimo iż wiele już zrobiono w tej kwestii, już w najbliższy wtorek odbędzie się pierwsze międzynarodowe forum eksperckie Polska-Ukraina, nowe wyzwania edukacyjne i kulturalne. Co organizatorzy stawiają sobie za cel? Spoglądam tutaj na panią profesor, panią Marzenę, bardzo proszę.
Tak, faktycznie we wtorek odbędzie się takie forum eksperckie, które będzie poświęcone potrzebom edukacyjnym i kulturalnym przymusowych migrantów z Ukrainy w Polsce. Będzie ono miało formę hybrydową, czyli część ekspertów będzie gościła w murach uczelni przy ulicy Podchorążych, natomiast pozostała część ekspertów połączy się z nami zdalnie. Będą to przede wszystkim eksperci z Ukrainy. Całość wydarzenia będzie też transmitowana na żywo na stronie uczelni pedagogicznej. Mamy zatem nadzieję, że dotrzemy do dużo szerszego grona odbiorców. Jest to inicjatywa, która została zorganizowana przede wszystkim przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ale również przez Uniwersytet imienia Borysa Grinczenki w Kijowie oraz przez Fundację Inicjatyw Międzykulturowych. I w dyskusji wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji naukowych, społecznych oraz administracji publicznej, zarówno z Ukrainy, jak i Polski. Będziemy koncentrować się na różnych zagadnieniach, przede wszystkim na takim bardzo ważnym zagadnieniu dotyczącym polityki językowej Ukrainy. Myślę, że to jest taki temat ważny dla samych obywateli Ukrainy, ale też powinien być ważny dla nas, dla Polaków, szczególnie tych osób, które w jakiś sposób związane są z edukacją dzieci, młodzieży i studentów z Ukrainy. Będziemy też mówić o w ogóle sytuacji mniejszości etnicznych w Polsce i będziemy też dotykać problemów edukacji dzieci, młodzieży i studentów
z
Ukrainy.
Czy będą Państwo także dokonywać pewnych podsumowań?
Tak, taki jest oczywiście cel. Mamy nadzieję, że uda nam się zaproponować jakieś rozwiązania i będą to jakieś propozycje, które uda się też wcielić w życie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło przepisy regulujące proces kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 12 marca została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Później 8 kwietnia minister edukacji znowelizował to rozporządzenie i wówczas usłyszeliśmy o tak zwanych oddziałach przygotowawczych. Proszę powiedzieć, a właściwie przypomnieć, czym są te oddziały i komu są dedykowane.
Oddziały przygotowawcze są to oddziały dla dzieci z pewnego przedziału wieku, które nie posługują się językiem polskim. Takie oddziały oczywiście istniały wcześniej, jeszcze przed 24 lutego i przed wydaniem rozporządzenia przez ministra, o którym pani redaktor wspomniała. Natomiast ich liczba wynosiła 4. Ukraińcy byli obecni w Krakowie wcześniej. Liczba osób, które nie miały narodowości polskiej, przekraczała 1500. Także Kraków miał pewne doświadczenie w kształceniu dzieci obcokrajowców. Natomiast te 4 oddziały funkcjonujące między innymi właśnie w szkole podstawowej numer 55, 2 oddziały przygotowawcze, zwiększyła się liczba tych oddziałów do ponad 100 w ubiegłym roku szkolnym. Te oddziały są przeznaczone dla dzieci, które właśnie nie posługują się językiem polskim i pierwszą podstawową sprawą jest doprowadzenie do tego, żeby oni mogli komunikować się, żeby nie uczestniczyli w lekcjach, których ich nic nie rozumieją. Nie rozumieją treści przekazywanych, nie rozumieją emocji. Mhm. Taki był cel. Druga możliwość przyjmowania dzieci to jest przyjmowanie również dzieci do klas obecnie istniejących, zwiększanie ich liczebności. To też ma swoje zalety, ponieważ jeżeli ktoś, jest to jedno czy dwoje dzieci w całej szkole, to warto w takiej sytuacji przyjąć go do klasy ogólnodostępnej, nie tworzyć oddziału przygotowawczego. Natomiast jeżeli tych dzieci było więcej, były oddziały.
Więcej to znaczy ile? Ile to muszą być dzieci, żeby utworzyć taki
Myślę,
oddział?
Że to zależy od wielkości szkoły. Są szkoły, które mają liczą 300 uczniów, są które 800. To jest sprawa do decyzji dyrektora szkoły. Mhm. Natomiast w tym roku tych oddziałów już jest 48, jest mniej, czyli więcej uczniów, bo jest o 2000 więcej uczniów ukraińskich niż w ubiegłym roku szkolnym, przy zakończeniu, biorąc ten stan zakończenia ubiegłego roku szkolnego. Natomiast oddziałów przygotowawczych jest mniej, co sugeruje, że po tych oddziałach przygotowawczych dzieci, uczniowie uczęszczają do klas regularnych, ogólnodostępnych.
Kto o tym decyduje, czy dziecko z Ukrainy może w takim oddziale przygotowawczym brać udział, czy też raczej pójść do klasy ogólnodostępnej, polskiej? Pozwolę sobie jeszcze zacytować słowa ministra edukacji z dnia 17 marca, który powiedział tak: jeśli dziecko ukraińskie przynajmniej rozumie język polski, to wtedy rzeczywiście nie ma większych problemów w klasie wśród Polaków. Czyli to wszystko zależy od znajomości języka polskiego?
To jest kwestia uznaniowa, ponieważ nie tylko znajomość języka, ale ogólny poziom rozwoju czy ukończonych etapu kształcenia klas na Ukrainie miał znaczenie. To jest kwestia ocenna, ale w szkole są zatrudnieni specjaliści, którzy są w stanie poznać, jakie ma dziecko predyspozycje. Również pod uwagę jest brany głos rodziców i oczywiście funkcjonuje w Polsce poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. To wszyscy ludzie pracują nad tym, decydują, jak najlepiej zakwalifikować to dziecko, żeby się osiągnęło jak największe korzyści z nauki.
Pani Marzyno?
To może ja tylko tutaj dołączę jeszcze do tej rozmowy i powiem, że oczywiście, tak jak pan dyrektor wspomniał, to kształcenie językowe które odbywa się w oddziałach, ma na celu doprowadzić do opanowania języka polskiego w takim stopniu, który umożliwia dzieciom uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach szkolnych, ale tak naprawdę te obecne regulacje organizacyjne i też programowe, one w gruncie rzeczy nie definiują nam tego poziomu biegłości językowej, który ma osiągnąć uczeń. No i właściwie tu pojawia się takie pytanie, kto dokonuje tej weryfikacji i też na podstawie czego, na podstawie jakich wytycznych, na podstawie jakich narzędzi. Nie jest to po prostu jasno zdefiniowane.
Czyli co w takiej sytuacji?
No tutaj już to są kompetencje każdego nauczyciela, który prowadzi taki oddział przygotowawczy i każdy według własnego klucza rozstrzyga tę kwestię.
Pani dyrektor, pani szkoła jako jedna z pierwszych w Krakowie założyła taki oddział przygotowawczy. Proszę powiedzieć, jakie były początki, jak te klasyfikacje, o których mówi pani profesor, się odbywały?
W naszej szkole oddziały przygotowawcze były już od września ubiegłego roku. I tam uczyło się około 30 dzieci, w sumie w dwóch oddziałach przygotowawczych, jeden na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, drugi był na poziomie edukacji klas 7-8. Były to dzieci, które miały bardzo znikomą znajomość języka polskiego, ale też dzieci, które bardzo różnorodnie przyswajały wiedzę. Jedne szybciej, drugie wolniej, nie tak jak i w polskich klasach różnie ten proces edukacji przebiega. Natomiast po rozpoczęciu wojny, kiedy ta fala emigracyjna bardzo napłynęła do Polski, napotkaliśmy problem właśnie dużo osób z Ukrainy, wiedząc, że w naszej szkole są oddziały przygotowawcze, chciało kontynuować naukę w naszej szkole. W związku z tym zostało przygotowane bardzo szybko, bo w ciągu właściwie 2 tygodni powstały 2 nowe oddziały przygotowawcze. Zwiększyliśmy liczebność, no i wtedy sytuacja wymusiła na nas, że te dzieci, które już jakoś opanowały język polski, komunikowały się, nabyły pewnych językowych sprawności, zostały przeniesione do klas polskich, gdzie były miejsca, po to, żeby nie stwarzać dodatkowych problemów, stresu uczniom nowo przybyłym, a zwalniając tym samym miejsca dla tych uczniów, którzy napływali w falach emigracyjnych, bo ta fala była i na początku marca, przez cały marzec, kwiecień, a nawet i końcem maja, bo to był proces bardzo długotrwały.
A jak wygląda sam proces edukacji w takim oddziale przygotowawczym? Jaka jest liczba godzin, którą uczniowie muszą odbyć? Na razie na tym się skupmy.
Na poziomie klas 1-3 jest to 20 godzin tygodniowo, na poziomie klas 4-6 23 godziny, na poziomie klas 7-8 to jest 25 godzin tygodniowo.
Czy są organizowane jakieś dodatkowe lekcje języka polskiego?
W tej siatce godzin powinno być według rekomendacji ministerstwa minimum 6 godzin języka polskiego. U nas jest to 8 godzin na każdym etapie kształcenia. Pozostałe godziny z tej siatki godzin są realizowane na poszczególne przedmioty danego poziomu edukacji, czyli biologia, przyroda, fizyka, matematyka, język angielski. W klasach starszych jest też przydzielony wychowawca, który rozwiązuje sprawy wychowawcze, integruje zespół klasowy, organizuje wyjścia, wycieczki, spotkania międzyoddziałowe z klasami polskimi, imprezy według kalendarza imprez szkolnych. Po to, żeby te dzieci jak najszybciej też poczuły się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, nawiązały relacje przyjaźnie, ponieważ wcześniej czy później te dzieci trafiają do oddziałów klasowych. Nie wszystkie u nas, bo nie wszystkie to są nasze dzieci rejonowe i nie dla wszystkich też możemy zapewnić miejsce po roku nauki w oddziale przygotowawczym, ale z czasem jest taka możliwość, że jeżeli oni nabędą tej sprawności językowej, to nie czekamy do końca roku szkolnego, aż uzyskają zaświadczenie o ukończeniu oddziału przygotowawczego, tylko zbiera się zespół do spraw właśnie nauczania w oddziale przygotowawczym, składający się z dyrektora, psychologa, wychowawcy, asystenta międzykulturowego i nauczycieli, którzy uczą w tym zespole, który decyduje, czy dany uczeń rokuje już na to, aby móc funkcjonować w klasie szkolnej.
Jeśli nie rokuje, to zostaje jeszcze.
To jeszcze zostaje, natomiast już mieliśmy w tym roku przypadki, że kilkoro uczniów, którzy przyszli do nas we wrześniu, zostało przeniesionych do oddziałów klasowych, ponieważ ich poziom i tempo nauczania było dosyć szybkie. Dobrze się uczą, chodzą na dodatkowe lekcje polskiego już poza szkołą, mają wsparcie ze strony rodziców, środowiska, w którym przebywają, więc no, krzywdą by było dla nich też przetrzymywanie ich na siłę w tym oddziale przygotowawczym, w którym nie mają możliwości takiego rozwoju i postępu w nauce jak w klasie szkolnej.
Czyli te dzieci opanowały język polski?
Tak.
Na tyle, że mogą sobie poradzić już w klasie polskojęzycznej. Skupmy się przez moment na tej sprawności językowej. Powiedziała pani o tym, że 6 godzin tygodniowo języka polskiego jest organizowanych w oddziale przygotowawczym?
To jest rekomendacja. 6 godzin tak. Minimum. U nas to jest 8 godzin w każdym oddziale.
Jeśli szkoła nie ma oddziału przygotowawczego, to takich lekcji języka polskiego dodatkowych ile powinno być?
Uczeń może uzyskać 5 godzin dodatkowych zajęć, z czego 3 godziny to są rekomendowane na zajęcia języka polskiego, a 2 godziny na dodatkowych zajęć wyrównawczych, aby wyrównać różnice programowe. Najczęściej to jest albo matematyka, albo język polski. Mhm. W niektórych klasach jest to przeznaczane też na 1 godzinę przyrody, aby uzupełnić braki, ponieważ przyroda jest tylko w klasie 4. No a uczeń, który potem pozostaje w klasie szkolnej, powinien mieć jakby ciągłość wszystkich przedmiotów, które były.
Pani profesor, czy taka ilość godzin, dodatkowych godzin języka polskiego wystarczy, żeby tę sprawność językową uzyskać?
Absolutnie nie. No to jest za mało godzin, żeby opanować w tak krótkim czasie i w tak szybkim tempie język, nowy język.
Mało tego, nie tylko nowy język, ale też takie specjalistyczne pojęcia w nowym języku, matematyczne, przyrodnicze.
No właśnie, tu pojawia się ten problem, że dzieci z doświadczeniem migracji, one realizują założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego, które są dedykowane uczniom polskim. I to jest duży problem, dlatego że my mówimy tak naprawdę o dwóch różnych sytuacjach. Sytuacja polskiego ucznia, który przychodzi do szkoły i rozpoczyna edukację dzięki temu systemowi języka, który ma w umyśle, czyli mówimy o języku etnicznym, może przebiegać sprawnie. Tak? Dziecko za pośrednictwem tego języka może na przykład uczyć się tego, jak zbudowana jest komórka zwierzęca. Natomiast dla ucznia z doświadczeniem migracji to jest ogromne wyzwanie, ponieważ ten uczeń nie posiada takich kompetencji językowych, żeby móc przyswajać taką wiedzę. To, co się dzieje najczęściej, to uczniowie z doświadczeniem migracji właściwie od początku, realizując podstawę programową, uczą się tego, czym jest samogłoska, czym jest spółgłoska, co to jest rzeczownik, co to jest czasownik, a tak naprawdę one nie mają podstawowych kompetencji do komunikacji, nie potrafią budować najprostszych komunikatów w tym języku. języku, czyli poznają meta język, choć nie znają w ogóle najczęściej tego języka. I tutaj uczniowie z Ukrainy na pewno wymagają takiego podwójnego wsparcia. Z jednej strony to wsparcie powinno zakładać nauczanie języka codziennej komunikacji, dlatego że uczniowie potrzebują też sprawnie komunikować się na co dzień w języku polskim, czy to przede wszystkim z rówieśnikami, podczas chociażby przerw w szkole między lekcjami, czy też poza lekcjami, a z drugiej strony muszą też uczyć się języka edukacji szkolnej, czyli języka, którym uczniowie posługują się w szkole do zdobywania wiedzy i umiejętności. I tego wymaga uzupełnienie, jeśli chodzi o podstawę programową.
Jakiś czas temu rozmawiałam z panią profesor Grzymałą Moszczyńską, która mówiła o tym, że niezwykle istotne jest to, żeby kształcić nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. To było bardzo dawno temu, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. I później, jak udało nam się podobnie spotkać, to ona powiedziała tylko tyle, a nie mówiłam. Czyli to pokazuje, że rzeczywiście takich nauczycieli bardzo potrzeba w obecnej sytuacji, ale takich nauczycieli nie ma. No i pytanie, kto uczy dzieci ukraińskie w polskich szkołach obecnie? Bo rozumiem, że uczą ich nauczyciele języka polskiego, czy w ogóle inni specjalizujący się w swoich przedmiotach, w zakresie swojej wiedzy. Czy to właśnie nauczanie języka polskiego jako obcego jest tutaj potrzebne, żeby sobie poradzić z tymi problemami, o których mówiła pani profesor?
Tak, oczywiście. To znaczy, może wyjaśnimy tutaj, że są nauczyciele w niektórych szkołach, którzy posiadają takie kwalifikacje, skończyli studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Niekoniecznie są to studia podyplomowe. My też prowadzimy takie kierunki studiów jak polonistyka czy logopedia, gdzie jest dodatkowa specjalność, właśnie taka glottodydaktyczna, przygotowująca przyszłych nauczycieli do uczenia języka polskiego jako obcego i drugiego. Natomiast nie wszędzie nauczyciele posiadają, nie we wszystkich szkołach w Polsce nauczyciele posiadają takie kwalifikacje i faktycznie wtedy często jest tak, że poloniści po prostu uczą dzieci z doświadczeniem migracji, uczą języka polskiego. Ale tu chciałabym podkreślić, że to, że znamy język polski, nie oznacza jeszcze, że możemy uczyć tego języka i to, że nawet potrafimy uczyć języka polskiego jako etnicznego, jako nauczyciele, jeżeli posiadamy takie kwalifikacje, nie oznacza, że możemy uczyć języka polskiego jako obcego czy jako drugiego. Tutaj niezbędne są absolutnie dodatkowe kwalifikacje, dodatkowe kompetencje, ale miasto pomaga i wspiera nauczycieli w tej kwestii.
To panie dyrektorze, panu teraz oddajemy tak, głos. Proszę powiedzieć, w jaki sposób tak miasto pomaga rozwijać nauczycielom swoje, zwiększać swoje kwalifikacje, między innymi.
Mam w głowie liczbę 300 nauczycieli w Krakowie, którzy posiadają takie kwalifikacje, ale pewnie z pewnością jest ich więcej. Miasto jeszcze przed 24, wiadomo, że jest pewna bezwładność w edukacji. To nie jest tak, że kwalifikacje się nabywa w ciągu 2 tygodni, tylko to są albo studia podyplomowe, albo jakieś inne formy, które po prostu trwają. Natomiast miasto było już na to przygotowane wcześniej, bo tak jak powiedziałem, Ukraińcy i inne narodowości byli obecni w Krakowie jeszcze przed 24 lutego. Stąd na wiele lat wcześniej była możliwość dofinansowania w dosyć wysokim stopniu, bo nie wiem, czy nawet nie 95% kosztów tych studiów podyplomowych jest zwracane przez miasto tym nauczycielom, którzy takie studia ukończą. Dlatego miasto mogło odpowiedzieć również na tą falę, która się pojawiła po 24 lutego.
Jeśli chodzi o podręczniki dedykowane już uczniom z Ukrainy, czy coś w tej materii wiadomo? Z czego uczą się te dzieci?
No właśnie tutaj jest taki kłopot. Z moich obserwacji wynika, że jest takie ogólnospołeczne przeświadczenie, że no mamy metodykę, opracowaną metodykę języka nauczania języka polskiego jako obcego, że ona jest opracowana świetnie i że mamy bardzo bogatą bazę pomocy dydaktycznych. I tak faktycznie jest, tylko chciałabym tu bardzo wyraźnie podkreślić, że tak jest w odniesieniu do osób dorosłych, czyli faktycznie my mamy przez lata wypracowany bardzo dobry program nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych. Mamy bardzo dużą bazę, bogatą bazę podręczników, zeszytów ćwiczeń, różnych gier dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, z których można śmiało korzystać. Natomiast inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o nauczanie dzieci. Tak naprawdę muszę być szczera i powiedzieć, że jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o opracowywanie programu i materiałów dydaktycznych. Dużo pracy jeszcze przed nami.
Szanowni Państwo, rozumiem, że na tym forum, które odbędzie się we wtorek, takie propozycje będą padać, ale gdyby trzeba było już teraz podać rozwiązania, których nam potrzeba, to na co w szczególności zwróciliby Państwo uwagę? Na podnoszenie tych kwalifikacji nauczycieli, na odpowiednie podręczniki dla uczniów, na co jeszcze?
Ja myślę, że jeszcze wracając do sprawy oddziałów przygotowawczych, warto by było też przedyskutować ich formę, dlatego że te polskie rozwiązania, legislacyjne, one jakby wpisują się w nurt takiego modelu separacyjnego. I tutaj wielu specjalistów podkreśla, że jest to taki model, który ma na celu jakby nasilenie wykluczenia, takiego poczucia wykluczenia, izolacji, że niektórzy mówią o tym, że nawet jest to taki model, który powoduje stygmatyzację uczniów z doświadczeniem migracji, choć oczywiście też są plusy, bo dzięki temu, że uczniowie z doświadczeniem migracji uczą się wspólnie, nie razem z uczniami, którzy są rodzimymi użytkownikami języka, to wtedy daje to możliwość nauczycielowi dostosowania treści kształcenia, dostosowania poziomu języka właśnie do tych potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji. Z drugiej strony wyobrażam sobie taką sytuację dziecka z doświadczeniem migracji, które nagle pojawia się w klasie, gdzie przebywają tylko i wyłącznie polscy uczniowie i nie ma tego wspólnego narzędzia do komunikacji, nie potrafi się komunikować ze swoimi rówieśnikami. Wyobrażam sobie, nawet jako osoba dorosła, że jest to silnie stresująca sytuacja, że też budzi ona poczucie wyobcowania, wykluczenia, więc właściwie oba modele, bo mówimy o modelu separującym, który, no tak można nazwać oddziały przygotowawcze, mówimy o drugim modelu integrującym, to one oba nie są tak naprawdę idealne. Może warto zastanowić się nad takim modelem mieszanym, który na przykład realizowany jest teraz obecnie w Szwajcarii, który polega na tym, że część przedmiotów, takich jak wychowanie fizyczne, jak plastyka, uczniowie z doświadczeniem migracji realizują wspólnie. Są to takie przedmioty, które nie wymagają aż tak takich kompetencji językowych i uczniowie mogą współdziałać bez wspólnego kodu językowego. Natomiast to nauczanie, to kształcenie językowe odbywa się osobno właśnie już tylko w grupie dzieci z doświadczeniem migracji. Mhm. Więc uważam, że jest to taka propozycja, która przynajmniej wymaga dyskusji.
Pani dyrektor, pani jest w stanie, patrząc na swoje doświadczenia z oddziałami przygotowawczymi, powiedzieć, jakie są właśnie wady i zalety, czyli to ten wątek, o którym powiedziała pani profesor?
Odnosząc się tutaj do pani profesor wypowiedzi, chciałam w ogóle zwrócić uwagę na pewien problem, zwłaszcza uczniów z doświadczeniem migracji, którzy są już nie w oddziałach przygotowawczych, ale w klasach szkolnych, w ostatnich klasach właśnie etapu kształcenia. To jest siódma, ósma klasa, którzy przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, bo moim zdaniem jest to najbardziej palący problem, jak przygotować takich uczniów, którzy mają jeszcze słabą znajomość zasobu językowego, słabą znajomość gramatyki, lektur szkolnych na poziomie egzaminacyjnym, aby oni ten egzamin mogli zdać na takim poziomie, jak by sobie tego oczekiwali. Dlatego też takim palącym problemem w moich i w naszych tutaj, naszej szkoły doświadczeniach jest przygotowanie tych uczniów, brak opracowań lektur właśnie dla uczniów z doświadczeniem migracji. I to jest taki palący problem, bo jeżeli ci uczniowie zostaną u nas przez następne 2, 3, 5 lat, którzy teraz są na etapie czwartej, piątej klasy, to oni za te 3-4 lata nabędą tej sprawności językowej, tego rozumowania i myślenia po polsku. Będą potrafili odczytać konteksty tychże lektur, które są w kanonie. Natomiast uczniowie, którzy są raptem kilka czy kilkanaście miesięcy, no nie poradzą sobie na teście egzaminacyjnym ani z wypracowaniem na 200 słów, ani z odczytaniem kontekstów lekturowych, które są w naszym kanonie, a nie ma się co oszukiwać. Są to lektury dosyć ciężkie nawet dla polskiego ucznia. Pan Tadeusz Sienkiewicz i jego pozycje to są tematy trudne.
To prawda i tutaj znajomość tych społeczno-polityczno-historycznych kontekstów jest bardzo, bardzo ważna. Szanowni Państwo, no ale nie ma na takie rozwiązania, na takie sytuacje dobrych rozwiązań, typu na przykład tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński.
Nie ma takiej.
Albo możliwość korzystania ze słowników podczas egzaminów.
No, jest możliwość korzystania ze słowników, ale no, wydłużenie czasu o godzinę i danie słownika to nie zwiększa jakby możliwości percepcyjnych uczniów. Natomiast dla mnie osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem by było przy stosowaniu, kompletowaniu arkuszów dla tych uczniów stosowanie takich lektur, które są mają charakter uniwersalny, które są znane dla uczniów ukraińskich, typu Mały Książę, opowieść wigilijna, znajomość mitologii greckiej, bo to są uczniowie przybywający właśnie na poziomie klas siódmych, ósmych, oni znają te teksty. One są dla nich zrozumiałe i mogą o nich podyskutować, natomiast włożenie im Quo Vadis, czy nawet lubianych przez polskich uczniów kamieni na szaniec, które mają bardzo ścisły kontekst historyczny, no absolutnie nie daje szansy tym uczniom.
Pani profesor?
Tak, ja tutaj może dodam o takim, w kontekście tego, co pani dyrektor mówi, o takim projekcie, który obecnie realizowany jest na uczelni, bo bardzo angażujemy się od marca nieustannie w taką pomoc w zakresie nauczania języka polskiego osób, dzieci, ale też osób dorosłych z Ukrainy. I obecnie realizowany jest taki projekt w Uniwersytecie Pedagogicznym, który jest finansowany przez NCBR, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego organizujemy kursy dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. To jest bardzo intensywny kurs, który potrwa, właściwie już się zaczął i potrwa do lutego 2023 roku. W ramach też tego projektu w styczniu i w lutym, na początku przyszłego roku, będziemy organizować kursy dla nauczycieli z zakresu metodyki nauczania języka polskiego właśnie dzieci z Ukrainy i przygotowujemy, opracowujemy pomoce, właściwie już je finalizujemy. Będą to zeszyty do nauki słownictwa, gramatyki języka polskiego, do nauki czytania i pisania i właśnie zeszyty do pracy z lekturą szkolną. Jest to taki projekt, w który też zaangażowaliśmy konsultantów, ekspertów z Polski, jak również z Ukrainy, właśnie z Uniwersytetu imienia Borysa Griczenki w Kijowie. Ale tutaj też warto wspomnieć, bo mówię o kursach językowych, które są dodatkowo organizowane poza tym nauczaniem szkolnym i myślę, że tutaj też Urząd Miasta może się wypowiedzieć w tej kwestii, bo dużo na terenie Krakowa się obecnie dzieje.
Panie dyrektorze, w jaki sposób miasto wspiera ukraińskich uczniów?
W Krakowie odbywa się wiele kursów. Kraków jest olbrzymim miastem. Trudno to wszystko nawet teraz zewidencjonować, ponieważ nie ma jakiegoś jednego rejestru tych wszystkich organizacji, które prowadzą kursy. Był taki kurs, jest planowany ze środków UNICEF-u, przeznaczony jeden dla nauczycieli z Ukrainy, kurs języka polskiego, ale jest jeszcze kurs, że tak powiem, lustrzany dla nauczycieli z Polski, elementów języka ukraińskiego, tak żeby mogli w jakiś sposób elementarny przynajmniej rozumieć to, co mówią uczniowie ukraińscy. I trzecim takim elementem jest kurs języka polskiego dla uczniów. Tylko proszę zwrócić uwagę, że właśnie w oddziałach przygotowawczych jest kilka godzin, w jakichś innych organizacjach jest kilka godzin. Te kursy nie są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Kurs, który planuje Urząd Miasta ze środków UNICEF i organizacja Fundacja International Erbund Polska, to jest kurs intensywny, który się rozpocznie najprawdopodobniej w grudniu i skończy w czerwcu. Dosyć intensywny, bo planowane jest 120 godzin w ciągu ciągu tych kilku miesięcy, ale też czy należy zwrócić uwagę, proszę Państwa, na to, czy jaka jest zaangażowanie kogoś w prowadzenie, bo docierają do nas takie sygnały, że nie wszyscy chcą się uczyć tego języka polskiego i z różnych powodów. To jest jednak,
z jakich najczęściej?
To jest trudno poznać naprawdę, bo niektórzy nie wiążą z tym przyszłość, jeżeli na przykład wiedzą, mają gdzieś z tyłu głowy, że tak naprawdę to oni dalej chcą mieszkać w Ukrainie i nie warto inwestować, bo mają nadzieję, że już jutro, najdalej pojutrze będą wracać, być może do tego. Inne powody są takie same jak każdego innego społeczeństwa. Po prostu no nie ma za dużo motywacji, teraz są bardziej atrakcyjne sprawy, jednak to kurs językowy wymaga wysiłku, no i też nie może być w jakiś sposób, jak każdy trening, odbywać się przez cały dzień. Jego efektywność spada z każdą minutą tego kursu. Do tego brak powiązania pomiędzy treściami, które są kształcone w szkołach i na tych kursach powoduje, że to jest może narzędzie mało efektywne. No ale nie należy poprzestawać tylko na tym, tylko oczywiście te kursy będą realizowane i zapraszamy. Są kursy bezpłatne, no duży jest, liczymy się też z tym, że dużo będzie porzuceń tego kursu. No jeżeli, niestety, jak w każdym społeczeństwie, jeżeli to jest coś za darmo, to nie szanuje się czasem tego wszystkiego. No tutaj nie wprowadzamy żadnych opłat, ponieważ sponsorem tego kursu jest UNICEF, organizacja, która przeznaczyła na samą edukację w Krakowie 17 milionów, olbrzymie środki, z których zostały zakupione tablety, komputery dla szkół, wyposażenie. Jesteśmy w trakcie dystrybucji tych tabletów z Fundacją International Erbund Polska. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony, gdzie jest na portalu edukacyjnym, gdzie jest serwis poświęcony pomocy Ukrainie. Proszę Państwa, i szereg innych działań integracyjnych, na przykład związanych z potrzebami wyższymi, to na początku szkoła, a potem teraz angażujemy w to MDK-i, szkoły muzyczne, poradnie psychologiczne, pedagogiczne już dawno działają.
O zaspokajaniu tych wyższych potrzeb porozmawiamy sobie już za chwilę. Przypomnę, dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień, rozmawiamy o problemach edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przybywają obecnie w Krakowie, a gośćmi programu są profesor Marzena Błasiak-Tytuła, pani Sabina Kasprzyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 55 w Krakowie oraz pan Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W Radiu Kraków Kultura rozmawiamy dziś o problemach edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w szkole. Gośćmi programu są profesor Uniwersytetu Pedagogicznego, doktor habilitowana Marzena Błasiak-Tytuła z Instytutu Filologii UP, pani Sabina Kasprzyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 55 w Krakowie oraz pan Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj sporo o oddziałach przygotowawczych, które pomagają dzieciom z Ukrainy odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, w polskiej edukacji, w polskiej szkole. A co z dziećmi młodszymi? Czy istnieją oddziały przygotowawcze dla przedszkolaków?
No, nie istnieją. To znaczy sytuacja wygląda tak, że młodsze dzieci, które trafiają do przedszkoli, one właściwie są automatycznie włączane do grup polskojęzycznych bez żadnego wsparcia, bez żadnej pomocy, bez żadnego przygotowania takiego językowego, czyli integrują się od razu z polskojęzycznymi rówieśnikami.
Ale do tej integracji chyba tak łatwo nie dochodzi, zwłaszcza w tym wieku.
No myślę, że tutaj nauczyciele mogliby to potwierdzić z przedszkoli, że wiążą się z tym różne trudne sytuacje. No brak rozumienia języka, brak rozumienia wypowiedzi w obcym języku musi wiązać się z sytuacją taką, z takim doświadczeniem stresującym, z poczuciem wyobcowania, obcości, inności.
Tak, tym bardziej, że rówieśnicy potrafią być bardzo brutalni, zwłaszcza w stosunku do osób, do dzieci, które nie mówią, nie rozumieją albo mówią w obcym języku. Pani dyrektor, czy w pani w szkole takie sytuacje są w jakiś sposób rozwiązywane? Pytam już tutaj o jakieś wsparcie psychologiczne, jak ta opieka psychologiczna wygląda?
W naszej szkole mamy zatrudnionego ukraińskiego psychologa, który Od zeszłego roku, jeszcze przed falą migracyjną związaną z wybuchem wojny, współpracował z naszymi oddziałami przygotowawczymi, wspierał nas na każdym etapie pojawiających się problemów.
Nas, czyli także i kadrę.
Tak, kadrę, wszystkich nauczycieli, dyrekcję, ale także był ogromnym wsparciem dla rodziców. Kiedy otworzyliśmy kolejne oddziały przygotowawcze, dostaliśmy zgodę na zatrudnienie asystenta międzykulturowego. I te dwie panie, właśnie pani psycholog, pani asystent międzykulturowy, bardzo świetnie sobie radzą, już wypracowały pewne standardy, jeśli chodzi, czerpią już z doświadczeń zeszłorocznych, jeśli chodzi właśnie o kontakty z rodzicami, o współpracę, one między sobą, między nauczycielami, między wychowawcami poszczególnych oddziałów. Także te nasze ukraińskie dzieci są bardzo dobrze zaopiekowane. Jeśli istnieje konieczność lub zachodzi taka potrzeba zaobserwowana przez nauczycieli uczących, że dziecko zdradza jakieś problemy, czy wychowawcze, czy zdradza jakieś objawy dysfunkcyjności, nie tylko na poziomie społecznym, ale też edukacyjnym, to oczywiście po konsultacjach, po informowaniu rodziców, dzieci są kierowane do specjalistycznych badań przez współpracujące właśnie z naszą szkołą poradnie. I te poradnie mają bardzo też krótkie terminy dla tych dzieci ukraińskich, obejmują już kompleksową opieką, jeśli chodzi o badanie, czy nawet wskazania, jeśli są do terapii.
A czy polskie dzieci są uczone integracji?
Oczywiście, że tak, na każdym poziomie i one się integrują już od momentu przekroczenia progu szatni, kiedy muszą dzielić wspólną przestrzeń, od szatni przez stołówkę, wspólne przerwy, toalety, sala gimnastyczna, która jest niejednokrotnie obłożona do tego stopnia, że uczą się równocześnie dwie klasy, niejednokrotnie dwie różne językowo klasy, różne oddziały. Tak dzisiaj nawet i wczoraj jest organizowana przez Radę Rodziców Szkolna dyskoteka Andrzejkowa, która jest też okazją do integracji tychże dzieci.
Panie dyrektorze, wiem, że miasto także w tej materii bardzo pomaga i organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy, spotkania, warsztaty, przestrzenie, które pozwalają ten dobrobyt psychiczny osiągnąć dzieciom i młodzieży z Ukrainy. Myślę choćby tutaj o słonecznych przestrzeniach wsparcia. Celowo podkreślam słowo słoneczne. Bo nie jest przypadkowe.
Tak, pani redaktor, słowo słoneczne nie jest przypadkowe, ponieważ jest wymawiane w języku polskim i w języku ukraińskim, brzmią niemal identycznie. Są to rozświetlone miejsca, ciepłe miejsca, przyjazne. Są to miejsca, które zostały utworzone przez 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych w Krakowie, o których mówiła pani dyrektor przed chwilą, 4 poradnie rejonowe i 4 poradnie specjalistyczne. Są to miejsca, w których pracują specjaliści, również specjaliści z Ukrainy. Tutaj w tym momencie nie mamy tego problemu związanego z kwalifikacjami, ponieważ to nie jest poradnia, do której są ściśle określone kwalifikacje, natomiast zatrudnieni są nauczyciele z Ukrainy, czy nawet z innych krajów i oferują wsparcie dla rówieśników. Mówimy o integracji, ale proszę Państwa, Kraków, a poza tym ta społeczność ukraińska jest tak duża i my też nie powinniśmy mówić tylko o integracji. Są takie sprawy z innymi narodowościami, czy z Polską. Proszę sobie wyobrazić, że może też są Ukraińcy, którzy po prostu chcą pobyć ze sobą razem. Chcą poczuć takie warunki, jak czuli we swoim wcześniejszym kraju.
To prawda.
I dlatego między innymi są te przestrzenie wsparcia, gdzie oni są obecni. Są obecne również inne narodowości, ale głównym celem było spotkanie tych wszystkich ludzi pod bacznym okiem specjalistów, którzy w tym czasie mogą zaobserwować różne problemy tych ludzi i skierować ich do instytucjonalnego postępowania właśnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie mogą uzyskać orzeczenie i te wszystkie zalecenia mogą być realizowane w regularnych, w ogólnodostępnych szkołach.
I rzeczywiście, panie dyrektorze, te słoneczne przestrzenie wsparcia są popularne wśród nowych mieszkańców Krakowa, ukraińskich mieszkańców?
Tak, są bardzo popularne. Z tego, co pamiętam, to nawet grubo ponad 1000 osób, uczniów jest tam zapisanych i na przykład odrabia lekcje, czy rozmawia z psychologami, pedagogami, którzy na bieżąco oferują pomoc. To jest działanie finansowane z UNICEF-u. Muszę Państwu powiedzieć, że zostały zauważone nie tylko przez ukraińskie dzieci, rodziców w Krakowie, ale już w poniedziałek w jednym z centrów wsparcia będziemy gościć delegację z największych miast polskich, którzy będą chcieli zobaczyć, jak te przestrzenie funkcjonują. Zapraszam Państwa Państwa również na stronę internetową, na którą można trafić z portalu edukacyjnego z działu Pomoc Ukrainie. Są to naprawdę piękne, ciepłe miejsca w wynajętych pomieszczeniach, przyjazne dla wszystkich, którzy się tam znajdą. Warto pooglądać zdjęcia i również polecić wszystkim dzieciom ukraińskim, których Państwo znają, odwiedzenie tych miejsc.
Pani profesor, mamy słoneczne przestrzenie wsparcia w Krakowie, ale pani zdaniem, czego nam jeszcze potrzeba, żeby w tej materii pomóc ukraińskim dzieciom?
Na pewno musimy odpowiednio uregulować kwestię takiej rzetelnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Mam na myśli tutaj oczywiście cały w ogóle system wsparcia takiego diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjnego dzieci z trudnościami w nauce, bo takich dzieci też jest, no nie mamy jeszcze danych procentowych, ale te dzieci są, po prostu są w naszym już systemie szkolnictwa polskiego i będą, wymagają i będą wymagały takiego wsparcia. Mówimy tutaj o dwóch też różnych systemach kulturalnych, mówimy o dwóch różnych systemach szkolnictwa, o dwóch różnych procedurach diagnostyczno-terapeutycznych. Mamy oczywiście w Krakowie wielu już i psychologów ukraińskich, i logopedów ukraińskich, pedagogów ukraińskich. Możemy łączyć siły i próbować, i na pewno stoimy przed takim zadaniem, żeby wypracować jakąś wspólną taką procedurę diagnostyczno-terapeutyczną.
A może postawienie nacisku na wzrost ilości asystentów międzykulturowych? Może to byłoby też dobre rozwiązanie? Wiem, że asystenci międzykulturowi działają prężnie w Krakowie, ale może warto byłoby zachęcić nowe osoby do tego, aby zacząć parać się takim zajęciem, panie dyrektorze?
Proszę Państwa, asystenci wielokulturowi byli obecni również w przepisach przed 24 lutego i faktycznie byli zatrudniani. Ja dalej nawiążę do UNICEF-u, który też zaoferował nam finansowanie etatów tych nauczycieli czy pomocy wielokulturowej, no, osób, którzy będą wspierać tych uczniów, i niestety nie było zbyt dużego zainteresowania. Musieliśmy te środki przeznaczyć na finansowanie czego innego. Okazuje się, że nie zawsze jest taka potrzeba, ale ta potrzeba nie wynika z przepisów, jak Państwo mówią o rozporządzeniu ministra, który mówi, że na przykład dla 25 osób należy zatrudnić etat asystenta wielokulturowego, tylko z potrzeb szkoły, naprawdę wysoko wykwalifikowanej i bardzo doświadczonej kadry w szkołach, którzy cały czas są obecni. To są takie same dzieci jak w Polsce, tylko mówią w innym języku. Może mają inne problemy, ale najlepsza jest taka ocena na najniższym poziomie, ja uważam, a nie instytucjonalnym.
Pani dyrektor, panią jeszcze zapytam w takim razie, to jakie potrzeby ma polska szkoła, w której uczą się ukraińskie dzieci?
No, przede wszystkim jest to jeszcze bardzo mały postęp tej integracji. To, co nas spotyka od tych kilku miesięcy, jest rzeczą nową. Nie możemy czerpać z jakichś dobrych rozwiązań, z dobrych praktyk, ponieważ wszyscy zostaliśmy postawieni przed sytuacją zdarzeń, które nigdy wcześniej na taką skalę nie miały miejsca ani w Krakowie, w kraju, czy nawet w Europie. Nie doświadczyliśmy takiego zjawiska. I myślę, że to jest najbardziej palący proces, palący problem, przepraszam. Natomiast co dalej? Wiele z tych dzieci, które u nas są uczniami, one mają takie poczucie tymczasowości. Oni nie wiedzą, czy zostaną w Krakowie, czy zostaną w Polsce, czy wrócą, kiedy wrócą, z kim wrócą i po co wrócą. Więc ta motywacja do nauki, zwłaszcza u tych uczniów już bardziej świadomych swojej tożsamości, przynależności narodowej, mówię tutaj o tych nastolatkach, przebiega z większym problemem niż u uczniów młodszych, które dopiero są u progu rozpoczynające swoją edukację w naszym kraju. Dlatego też to jest problem właściwie, na który nie mamy wpływu, czy ta wojna się skończy, kiedy tak, skończy i z jakim skutkiem.
Bo nie wiadomo, jakie będzie rozwiązanie. To też wynika z tego, że dorośli rodzice tych dzieci sami nie wiedzą, jak rozwinie się ta sytuacja i czy zostaną w Polsce, czy też wrócą do ojczyzny. Pani profesor, już w najbliższy wtorek odbędzie się pierwsze Międzynarodowe Forum Eksperckie Polska-Ukraina. Nowe wyzwania edukacyjne i kulturalne. Jakie dobre praktyki będzie można wynieść z tego forum? Myślę tutaj już z perspektywy nauczyciela, z perspektywy dyrektora szkoły, czy też w ogóle rodzica dziecka ukraińskiego.
No, będziemy gościć wielu ekspertów, więc przekonamy się o tym we wtorek, jakie dobre praktyki uda nam się omówić, zaproponować dla między innymi dyrektorów, dla szkół, dla nauczycieli. Ale tutaj jeszcze tylko wspomnę na zakończenie, że na pewno podejmiemy też taką dyskusję, bo już ta dyskusja toczy się między innymi w naszym uniwersytecie, dotycząca też możliwości kontynuowania nauki w języku ukraińskim. I myślę, że ten temat, który też pojawi się w trakcie forum, będzie dotyczył ewentualnej pracy, rozpoczęcia takich prac na rzecz dwujęzycznego nauczania, ale takiego prawdziwie dwujęzycznego nauczania przy współpracy z ministerstwem, naszym polskim Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz z ukraińskim Ministerstwem Oświaty i Nauki.
Dwujęzyczne nauczanie, może to jest ścieżka, którą warto byłoby podążać. No o tym przekonamy się już niebawem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie. Gośćmi programu Kultura na co dzień byli dziś pani profesor doktor habilitowana Marzena Błasiak-Tytuła z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pani Sabina Kasprzyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej 55 w Krakowie oraz pan Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Krakowie. Bardzo dziękuję, szanowni Państwo, za rozmowę.
Dziękujemy.
I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Wioletta Gawlik, życzę dobrego i spokojnego dnia. Dziękujemy również Alanowi Korepcie, który ten program realizował. Do usłyszenia.